Zespół The Kills, godzina 8:48 w naszym studio. Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Runął autorytet Jeana Vaniera. To główne tytuły, jeżeli chodzi o lidera wspólnot Arka, które opiekowały się, opiekują się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, także założyciel ruchu Wiara i Światło. Jak pan przyjął informację o tym, czego dopuszczał się Jean Vanier?
No, szok i niedowierzanie, tak trzeba powiedzieć. To znaczy, to są pierwsze uczucia, bo rzeczywiście... Ten materiał, który przygotowała wspólnota Arka, ogromny szacunek dla Arki. To znaczy, trzeba powiedzieć, że to, jak zajęli się tą sprawą, kiedy to wyszło, i to, jak przygotowali ten raport, to jest najwyższy poziom uczciwości, transparentności i tak dalej. Ale ten materiał jest wstrząsający. To znaczy, on pokazuje drugą twarz Jeana Vaniera, którego, przypomnijmy, nie tylko Ojciec Święty Franciszek, ale Ojciec Święty Franciszek nazwał go świętym z sąsiedztwa, szanowali go także wszyscy poprzedni papieże XX i XXI wieku, i Benedykt XVI, i Jan Paweł II, i Paweł VI. I też trzeba powiedzieć, że Jean Vanier zrobił też bardzo dużo dobrego. To znaczy, zostawiając na chwilę ten raport, no, to jego wspólnoty i Wiara i Światło, i Arka nadal robią bardzo dużo dobrego. I on też zrobił bardzo dużo dobrego dla miejsca osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie i w Kościele. Natomiast to, co przeczytaliśmy tam, no, pokazuje głęboką patologię duchową, patologię mistyczną, ale także patologię sekciarską, dlatego że pewne z tych zachowań możliwe były tylko we wspólnotach jednak dość zamkniętych, w których lider, a zarówno on, jak i ojciec Tomasz Filip, drugi bohater tego raportu, chociaż o nim wiedzieliśmy wcześniej, zarzuty wobec niego, no i potwierdzone właśnie są od wielu lat, no, robili rzeczy, które byłyby niemożliwe, gdyby ta wspólnota była chociaż trochę bardziej otwarta.
Panie redaktorze, wywołał pan nazwisko dominikanina, ojca Tomasa Filipa. No i tutaj pojawia się, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pewna zagwozdka, pewna luka, pewna dziura, bo wiemy, że w latach 50. ojciec Tomasz Filip był odsunięty od sprawowania liturgii i też miał takie zarzuty. Później stał się pewien jakiś niewiadomy okres i zakłada razem z Jeanem Vanier, no, te wspólnoty. Jakby nikt nie kontroluje tego człowieka, nikt nie ma nadzoru. Jak to wyglądało?
No, wygląda na to, że dokładnie tak było. To jest moment, w którym w Kościele dokonują się głębokie zmiany. To znaczy, odrzuca się, o tym pisze Benedykt w liście dotyczącym przestępstw seksualnych, przestaje się szanować prawo. Mówiąc inaczej, prawo przestaje być gwarantem bezpieczeństwa, zostaje odrzucone jako nieskuteczne, jako wyraz poprzedniej mentalności. I rzeczywiście jest tak, no, nie jest tylko kwestia ojca Tomasa Filipa. Pamiętajmy, że do wspólnoty, którą on założył, Woda Życia, Woda Żywa, należał również Jean Vanier. I już wtedy dwie kobiety przedstawiły całą teologię, która później służyła usprawiedliwianiu kontaktów seksualnych pseudomistyką. I wiemy z listów, że już wtedy Jean Vanier w takich spotkaniach o charakterze seksualnym uczestniczył. Mało tego, wiemy, że Święte Oficjum, późniejsza Kongregacja Nauki Wiary, nakazała nie tylko opuszczenie przez ojca Tomasa Francji, ale również przebywał prawdopodobnie w Kanadzie, nie wiemy dokładnie gdzie to jest, ale także całkowite zerwanie kontaktu z nim przez członków jego wspólnoty. I wiemy, że Jean Vanier temu poleceniu się nie podporządkował i że cały czas przez tych kilka długich lat, bo tam jest prawie 8 lat tej, nawet 9 tej, tego zawieszenia, że przez te 9 lat się kontaktował i że działał na rzecz jego uniewinnienia. No i to się w końcu staje i rzeczywiście ojciec Tomasz Filip staje się kapelanem pierwszej wspólnoty Arki i można powiedzieć współzałożycielem tej wspólnoty, równocześnie cały czas prowadząc w oparciu o te swoje mistyczne czy pseudomistyczne objawienia, wykorzystując seksualnie kobiety, uzależniając
uzależniając się od siebie, a także wymieniając na ich temat opinie z Jeanem Vanier, a nawet wymieniali się czasem kobietami, no to jest już zupełnie wstrząsające. Jean Vanier przyjmuje całą tą jego teologię, mówiąc...
Pseudoteologię.
Tak, jedna z sióstr, którą uwodził, mówi do niego, ale ja jestem już zaślubiona Chrystusowi. On mówi, ale ja i Chrystus to jedno, więc współżyjąc ze mną, pieszcząc się ze mną, no, pieścisz się z Chrystusem. To jest najwyższa forma zjednoczenia mistycznego. I to wszystko jakby jest drugim życiem Jeana Vanier.
No i tu pojawia się pytanie, gdzie są hierarchowie? Gdzie jest Watykan?
Problem polega trochę na tym, że mówimy o kościele francuskim, który jest kościołem mniejszościowym, w którym człowiek wierzący, o tym pięknie pisze na łamach Christianitas Tomasz Rowiński, człowiek wierzący, kiedy zaczyna jasno deklarować swoją wiarę, staje się trochę, trafia trochę na ubocze. Wszystkie wspólnoty nowe, prawie wszystkie nowe wspólnoty religijne skupione były wokół dość charyzmatycznych liderów, ludzi o bardzo silnej osobowości, którzy tworzyli wspólnoty męsko-damsko-kapłańskie. W takiej sytuacji, w której bardzo blisko siebie żyją mężczyźni, kobiety, księża i do tego jeszcze charyzmatyczny lider, no to wiemy, to jakby to powiedzieć, to nie jest żadne zaskoczenie. Jest bardzo łatwo wypaczenia także w dziedzinie seksualnej, szczególnie jeśli wspólnota jest trochę na marginesie, nie jest całkowicie otwarta na innych. Drobne wypaczenie charakterologiczne lidera i bardzo ścisłe od niego uzależnienie, a Jean Vanier był autorytetem, powoduje, że mogą się dziać bardzo złe rzeczy. I teraz, gdzie była hierarchia? Otóż hierarchia, jak to przepięknie pisał Benedykt XVI w tym liście, w tym czasie była przekonana, że prawo nie jest narzędziem, że trzeba być dużo bardziej otwartym, że pomysły oddzielające na przykład spowiednika od penitenta, które Kościół wprowadził właśnie po to, żeby zapobiegać takim sytuacjom, w których ktoś kogoś wykorzystuje, albo pomysły, w których nie może ksiądz się spotykać sam na sam w swoim pokoju z kobietą, szczególnie w tym samym wieku, że wszystkie te pomysły trzeba odrzucić, bo one są wyrazem braku zaufania do człowieka, a przecież mamy być otwarci i pełni ufności. No i w takiej sytuacji nikt niczego nie kontrolował. To była osobowość niewątpliwie charyzmatyczna, z wielkim darem mówienia, też z wielkim darem przewodzenia, niewątpliwie z autorytetem duchowym. Bardzo trudno jest kontrolować taką osobę.
No i ja jeszcze raz wrócę do tego, że Watykańska Kongregacja Nauki Wiary, która właśnie dla potrzeb tego raportu, o którym pan wspominał na początku, także nie udostępniła akt tych dotyczących ojca Tomasza, to po prostu wyciąg, to, tak? Że to,
znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo mamy kilka takich sytuacji z tego okresu, w których kongregacja w Święte Oficjum jeszcze wtedy nakłada kary w latach 50. Bardzo surowe kary, suspensy, zakazu sprawowania publicznych sakramentów. Po czym na początku lat 60. te kary zostają nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo w jakich okolicznościach zdjęte i ta osoba robi niezwykłą karierę. No drugą taką osobą obok ojca Tomasa Filipa jest ksiądz Maciel Maciel de Golada, założyciel Legionistów Chrystusa, który również był suspendowany. Również na niego nałożono kary. Również oddalono go od zarządzania założonym przez niego zgromadzeniem. I na początku lat 60. ktoś te kary zdjął. Nie wiemy kto. Być może w dokumentach ta informacja jest. Może. Ale na razie w żadnym raporcie, z żadnego raportu nie wynika, kto to zrobił. To jest czas specyficzny w Kościele i specyficzny w świecie i wygląda na to, że będziemy się z nim jeszcze zmagać, że historię w wielu miejscach trzeba będzie pisać na nowo. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie poczucie, skądinąd słuszne, że koniec wieku XX to jest czas nowych wspólnot religijnych, które powstały w czasie tego niezwykłego czasu po soborze. Ale też już wiemy, że przynajmniej niektóre z nich, by wymienić te trzy, o których wiemy, Legioniści Chrystusa, Wiara i Światło, wspaniały ruch i Wspólnota Błogosławieństw, miały problemy z założycielami. Wspólnota Błogosławieństw to jest sytuacja, w której jej założyciele, brat Efraim, jego szwagier i jeden z członków wspólnoty, no dwóch z nich już jest, czyli brat Efraim, założyciel i jego szwagier, są wydaleni ze wspólnoty za niezachowanie reguł moralności seksualnej i wykorzystywanie kobiet, w tym przynajmniej jeden z nich kobiety niepełnoletniej i jeden z nich wydalony, ale też bardzo bliski współzałożyciel, za pedofilię, za molestowanie i wykorzystanie 38 dzieci.
Podobnie sytuacja miała miejsce z bratem ojca Tomasa
Filipa. Tak, ojciec Marii Dominik Filip, trzecia wspólnota, wspólnota świętego Jana, męska i żeńskie zgromadzenie. Dokładnie ta sama teologia, co w przypadku ojca Tomasa Filipa. Czyli i pan, wykorzystywanie kobiet.
Pan sceptycznie patrzy na wspólnoty?
Nie, ja się bardzo ciepło patrzę na wspólnoty, bo ja sam jestem członkiem wspólnoty, no która tak. wyrasta z, mhm. z tego czasu. Mówię tylko tyle, że Kościół hierarchiczny szczególnie, w takiej pasji otwarcia, zapomniał o 2000 lat tego, czego się Kościół nauczy. Zawsze takie problemy były. Zawsze charyzmatyczni duchowni czy charyzmatyczni liderzy mogli wykorzystywać swoją władzę. Ale stworzono ileś bezpieczników, w tym bezpieczników prawnych, które po soborze zostały zniesione. Warto do nich wrócić. Pomysł, żeby razem obok siebie żyli młodzi mężczyźni, młode kobiety, księża i osoby konsekrowane, to jest najprostszy pomysł na to, żeby prędzej czy później zaczęły się między nimi więzi, łamanie reguł celibatu. To nie jest brak zaufania dla ludzi, to jest świadomość tego, jacy jesteśmy.
Czy pan redaktor zna arcybiskupa Jana Pawła Lęgę?
Nie spotkałem się z nim, nigdy czytałem go oczywiście, tak.
I co pan sądzi na temat tego zakazu, który wydał decyzję biskup włocławski, biskup Wiesław Mering, właśnie zakazał wypowiadania się publicznego?
Kłopot mój z tym, tak, ja rozumiem przyczyny, ksiądz arcybiskup mówi bardzo ostre rzeczy, moim zdaniem za ostre, niepotrzebnie dzielące Kościół, no i trochę stawiające go poza granicami ortodoksji, bo kwestionowanie ważności wyboru Franciszka, czy kwestionowanie jego papiestwa, to jest postawienie się poza granicami Kościoła. Kłopot jest inny. Otóż biskup Mering nie ma żadnej władzy kanonicznej nad arcybiskupem Janem Pawłem Lęgą.
Tak,
może mu zakazać...
przypomnijmy, biskupem Kazachstanu.
Więc władzę nad emerytowanym biskupem, tak jak nad każdym innym biskupem, ma papież. Biskup Mering może zakazać arcybiskupowi Lędze sprawowania sakramentów na terenie
jego diecezji,
diecezji włosławskiej. Do tego ma prawo i każdy inny biskup w Polsce może taki dekret zakazujący działalności na terenie swojej diecezji wydać. Ale ten dekret obowiązuje wyłącznie na terenie diecezji włocławskiej, na terenie żadnej innej już nie obowiązuje. I co więcej, bardzo trudno uzasadnić zakaz występowania publicznego w mediach, bo tu już w ogóle biskup Mering nie ma żadnej władzy nad arcybiskupem Lęgą.
To się przekonamy, czy arcybiskup Lęga się podporządkuje.
No już wiem, że się nie podporządkuje, bo już wystąpił parę razy.
Że wystąpił, ale jeszcze pikanterii, albo jak to można nazwać, dodaje fakt, jak pisze ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, że zakaz gorliwemu arcybiskupowi wydaje hierarcha, który w latach 70. świadomie kolaborował z komunistyczną SB jako TW Lucjan.
Znaczy, to nie jest nowa informacja.
I znowu te sprawy nierozliczone wracają.
A tam jeszcze ojciec, ksiądz Tadeusz Izakowicz mówi o lawendowej mafii, tak, i tak. O tych powiązaniach z homolobby. Oczywiście to jest tak, że z perspektywy prawa kanonicznego osobiste zasługi lub ich brak biskupa Meringa nie mają większego znaczenia. Znaczy, władza w Kościele jest niezależna od osobistego charyzmatu, więc oczywiście na terenie swojej diecezji biskup Mering miał prawo wydać taką decyzję. Można się z nią zgadzać albo nie, ale miał prawo. Natomiast ona nie obowiązuje w całej Polsce i jego osobiste decyzje wcześniejsze nie mają wpływu na ważność tej decyzji wewnątrz diecezji włocławskiej.
No bardzo dziękuję. Mówił Tomasz Terlikowski, publicysta, dziennikarz, pisarz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Godzina 9:01, no i trochę spóźniony, ale będzie przegląd prasy. Witam cię, Janku.
Dzień dobry, Janu Lęcki, tak to ja.
Tak, to ty. I co, gazety masz?
Już się bałem, że nie przyjrzymy. Słuchaj, tak ciekawy temat, tyle rozmów w dzisiejszym poranku, że myślałem, że do tych gazet nie zajrzymy.
Tak, sprawa Jeana Waniera to jest bardzo, bardzo ciekawa. No i co tam w twoich trzech gazetach.
Właściwie dwóch, bo to jest Rzeczpospolita Cyfrowa, to jest dodatek do głównego wydania Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Czy przywieźliśmy koronawirusa z Ferii? No i ten koronawirus jest tematem chyba też najwinnych.
Ale no właśnie spójrzmy. Rzeczpospolita.
To samo. I zdjęcie wyborcza. Nawet podobne, bo są to postaci w maskach karnawałowych, takich jak w Wenecji na karnawale się nosi, a zarazem z maseczką taką ochronną, higieniczną na twarzy.
Tak, a wyborczy?
A wyborczy jest żołnierz w maseczce, legitymujący kobietę w samochodzie w maseczce.
Ale jeszcze chwilę.
No, jest takie poczucie ale troszeczkę gazeta, paniki.
Tak, trochę paniki, ale Gazeta Polska codziennie jest premier Mateusz Morawiecki bez maseczki.
No tak, to prawda. No ale dlatego, że w Polsce jeszcze koronawirus nie jest takim zagrożeniem.
Ale
i mam nadzieję, że
że jesteśmy gotowi. Polska gotowa na koronawirusa. Mhm.
To prawda. Znaczy, czy nie wiem, czy prawda, czy nie. Jeszcze nie mamy okazji tego sprawdzić. Natomiast wydaje mi się, że mam szczerą nadzieję, że nasze media, również Radio Wnet, nie będziemy specjalnej paniki budzić w społeczeństwie, bo widać, jak to wygląda we Włoszech i po prostu jakieś takie dantejskie sceny gdzieś tam już mają powoli swój początek, gdzieś wykupywanie ostatnich produktów w sklepach, zabezpieczanie się przed epidemią. No brzmi to jak z jakiegoś filmu o zombie, prawda, gdzie ludzie zaraz mieliby padać jak muchy na ulicy.
No ale dlatego ta strefa jest zamknięta, no i wjechać i wyjechać z niej jest bardzo ciężko, więc to tak, no nie budzi optymizmu.
No nie
spokoju.
Budzi. Natomiast nasz dziennik budzi nas inną informacją, bo zupełnie w innym temacie, nie koronawirus, ale też temat społeczny, społeczeństwo. Represjonowani mają dosyć. Byli opozycjoniści domagający się realizacji swoich postulatów zapowiadają akcję protestacyjną. Taką decyzję podjęliśmy o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej 5 marca przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim Przedmieściu. To o tym poinformował nasz dziennik pan Janusz Olewiński, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Zaznacza, że w II Rzeczypospolitej ludzi walczących o niepodległość uhonorowano tak, jak to było można, tak jak tylko było można, a w III RP uwłaszczono aparat komunistyczny. Ludzie powiedzieli dosyć, akcentuje. No i odpowiedzią na ten przesyt po prostu będzie ta akcja protestacyjna. Tutaj także wieści z Unii Europejskiej i o budżecie dla rolnika. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej domagają się większych nakładów na wspólną politykę rolną, a wczoraj Polska gościła ministrów rolnictwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej, czyli Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier. Udział w spotkaniu wzięli także komisarz Janusz Wojciechowski oraz prezydent Andrzej Duda. No i krótki cytat od Janusza Wojciechowskiego. Wspólna polityka rolna to jest polityka służąca bezpieczeństwu całej Europy. Ona powinna być silna i sprawiedliwa. I o tym więcej na stronie 3 naszego dziennika.
I teraz smutna wiadomość, smutna informacja. Zmarła Barbara Kaczmarek, wójt gminy Zgierz. Jej syn usłyszał zarzuty. Była pierwszą kobietą na stanowisku wójta gminy Zgierz. Sprawowała tę funkcję od 2014 roku. I wczoraj w Białymstoku było wystąpienie Donalda Tuska. Donald Tusk pojawił się na Uniwersytecie w Białymstoku i trochę prowokacyjnie powiedział: wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda nie ma na tyle odwagi i charakteru, który skłoniłby go do zawetowania ustawy. Do tej pory nigdy mu chyba nawet do głowy nie przyszło, żeby przeciwstawiać się premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie widzę powodu, dla którego miałby nagle teraz stać się mężczyzną. Tak powiedział o urzędującym prezydencie Donald Tusk. Nie ma chyba co komentować tego, ale kampania rozpoczęła się na dobre i Donald Tusk, jak widzimy i słyszymy, aktywnie zaczyna brać w niej udział.
No, skoro o kampanii, no to w dzienniku Gazecie Prawnej możemy przeczytać wywiad z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem PSL-u, a także właśnie kandydatem na urząd prezydenta, który to prezes PSL-u przyznał się, że podwyższenie wieku emerytalnego w 2013 roku bez zwrócenia się o opinię do Polaków było błędem. I nie boję się tego przyznać. Wyciągnąłem wnioski. Dziś zaproponowałbym inne rozwiązania, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Cały wywiad na stronie 4 dziennika Gazety Prawnej.
A Rzeczpospolita informuje o tym, o czym dzisiaj wspominaliśmy w poranku Wnet. Prąd drogi dla budżetu. 2,4 miliarda może kosztować podatników zrekompensowanie tegorocznych podwyżek cen energii elektrycznej, jeżeli zarabiają państwo mniej niż 85 tysięcy rocznie i zużywają Państwo sporo prądu, mogą Państwo o taką rekompensatę się zgłosić do firm obsługujących Państwa gospodarstwa domowe. Coś jeszcze mamy ciekawego w prasie?
No tutaj taki akcent znowu z koronawirusem, który uderza w producentów i dystrybutorów elektroniki. Odczuł to już nie tylko biznes w Chinach, ale rosną straty także firm poza Chinami i wkrótce mogą skoczyć ceny sprzętów. Tutaj przez koronawirusa na przykład szczególnie mocno ucierpiał Apple. Koncern musiał zamknąć swoje lokale i sklepy oraz linie produkcyjne. No to co uderzy na pewno w dostawy produktów na całym świecie, no ale w sam koszt produkcji, więc i w same produkty. To o Rzeczpospolitej Cyfrowej, dodatku do głównego wydania dzisiejszego Gazety Rzeczpospolita.
A i na koniec już Gazeta Wyborcza zastanawia się, kim jest Tyson Fury. Wiesz, kto to jest?
Wiem. O Jezu, oglądałem, przepraszam, bo nie można tak się może emocjonować za bardzo, wywoływać imienia pana
Bernarda. Ale widzę, że podobne emocje wywołuje to nazwisko u mężczyzn.
To jest niesamowite, bo to jest człowiek, który... Był długo na szczycie, miał karierę bokserską.
Jest bokserem, tak.
Potem to wszystko stracił, praktycznie był już, miał popełnić samobójstwo, był na kompletnym dnie i stamtąd wrócił ponownie na szczyt teraz,
wygrywając walkę. Bóg i rodzina byli jego motywacją, pisze dzisiejsza
I powiedział to na sam
wyborcza.
Koniec walki, że jego panem jest Jezus Chrystus i że dzięki niemu to wygrał, po czym jeszcze do tego zaśpiewał piosenkę. Bokser ogromny, waga ciężka, po prostu gigantyczny facet, prawie 200 kilo, zaśpiewał w Las Vegas do wszystkich oglądających tę walkę jeszcze bardzo taką wylewną piosenkę i no to niesamowite, no nie widzi się takich sytuacji. No,
przypomnijmy, dwa razy leżał na deskach w tej ostatniej walce i nie zremisował walkę w 12 rundzie.
Nie, to poprzedniej, przepraszam. A teraz była o ten sam tytuł walka, która się powtórzyła i tam już
wygrał. Znokautował Wildera, tak? W siódmej rundzie. No to tak.
Nie, polecam sobie obejrzeć na YouTubie, bo boks to jest naprawdę fantastyczny sport.
To zależy dla kogo.
Nie, naprawdę, to jest tyle techniki. To nie jest brutalność. To jest.
To samo mówią mi mężczyźni inni. Ja może kiedyś się przekonam, na razie nie.
Przepraszam, strasznie się rozemocjonowałem, ale było to świetne widowisko.
To słyszę od kilku dni, dlatego właśnie postanowiłam wspomnieć o Tysonie Ferrym. Jan Oleński, bardzo dziękuję za przegląd prasy. Dariusz Perku. Konkol zrealizował dzisiejszą audycję Poranek Wnet. Ja poprowadziłam Magdalena Uchaniuk-Gadowska, a my posłuchajmy na koniec Mando Diao, Dance with Somebody. To jest utwór sprzed kilku lat, ale bardzo energetyczny wszystkiego. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie koniec. Następna audycja, zaraz szybciutko Państwu powiem, na Wnet FM jest cała ramówka, bo my mamy szalony luty w naszym
radiu. A normalnie będzie Milo Curtis.
A dzisiaj o godzinie 9:00 Milo Curtis już przeglądam. No tak, na początku był chaos.
Chaos,
Milo Curtis, zapraszamy.
Kupem?